Chwała niech będzie Bogu, Panu Jezusowi, Duchu Świętym za to, że dzisiaj mamy ten cudowny czas przed Jego obliczem. Naprawdę jest to cudownie, kiedy możemy wołać tak jak psalmista: uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Jest to wielka radość, jest to niesamowita radość, kiedy możemy właśnie w ten sposób podchodzić do naszego życia z Bogiem, do pobożności naszej, do naszego chodzenia z Jezusem Chrystusem, że możemy właśnie w ten sposób mówić: uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy do domu Bożego. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj otworzyli księgę proroka Ezechiela, to jest strona 900, rozdział 16. Jest to słowo, które od kilku tygodni do mnie wraca, nad którym pochylam się czasami i czytam je kilkakrotnie, rozważam je w swoim sercu i wierzę, że też ono będzie dzisiaj dla nas zbudowaniem, pocieszeniem, pokrzepieniem, a też być może i napomnieniem. 16 rozdział Księgi proroka Ezechiela, strona 900. I przeczytamy od wersetu pierwszego do siódmego. I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy, oznajmij Jeruzalemowi jego obrzydliwości i powiedz: tak mówi wszechmocny Pan do Jeruzalemu: Twoje pochodzenie i Twój ród wywodzi się z ziemi kananejskiej. Twoim ojcem był Amorejczyk, a Twoją matką Chetytka. A z Twoim narodzeniem było tak: gdy się narodziłaś, nie przecięto Twojej pępowiny i nie obmyto Cię wodą, aby Cię oczyścić. Nie wytarto Cię solą i nie owinięto w pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na Ciebie, aby z litości nad Tobą uczynić dla Ciebie jedną z tych rzeczy. Lecz porzucono Cię na polu, brzydąc się Tobą w dniu Twojego narodzenia. A gdy przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię tarzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do Ciebie, leżącej we krwi: żyj i rośnij. Do tego miejsca. Kochani, jest to niesamowite słowo. Przypomnę nam wszystkim, że prorok Ezechiel kierował swoje słowa do narodu wybranego, który znajdował się w niewoli babilońskiej. I chyba w żadnej księdze proroczej Bóg z taką pieczołowitością, z taką dokładnością nie wyjaśnia swojemu ludowi, dlaczego przyszło na ten lud to, co przyszło. Dlaczego musiał udać się do niewoli. I posługuje się różnymi obrazami. I tutaj mamy jeden obraz, taki bardzo naturalny, ponieważ jest tutaj przyrównane powstanie narodu izraelskiego, Jeruzalem, do zwykłych fizycznych narodzin. I popatrzmy na te wersety. Pan mówi tak do Jeruzalemu, czyli do Jerozolimy, to jest do tego miejsca, które upodobał sobie Bóg, do miejsca pokoju, do miasta pokoju, bo to oznacza Jeruzalem, miasto pokoju, które Bóg od zamierzchłych czasów, kiedy już Abraham obchodził ziemię kananejską, już tam wyszedł do niego prorok Melchisedek, król Salemu, król pokoju. Właśnie tej miejscowości, która później stała się stolicą państwa izraelskiego, a także miejscem, które upodobał sobie Bóg, żeby tam stanęła świątynia i żeby tam jego imię było uwielbione i wywyższone. Ale Bóg tutaj wraca do tej zamierzchłej historii i mówi o początkach Jeruzalemu. Twoje pochodzenie i Twój ród wywodzi się z ziemi kananejskiej. Twoim ojcem był Amorejczyk, a Twoją matką Chetytka. A więc to miejsce, Jeruzalem, Jerozolima, było na początku miejscem pogańskim, bo tam przecież żyły narody, które Bóg kazał, które kazał wypędzić Izraelowi. I jak to było z tym narodzeniem Jeruzalemu, tego miasta, które jest symbolem pokoju, Bożej obecności, Bożej chwały? Czytamy w wersecie 4. A z Twoim narodzeniem było tak, gdy się narodziłaś, nie przecięto Twojej pępowiny, nie obmyto Cię wodą, aby Cię oczyścić, nie wytarto Cię solą i nie owinięto w pieluszki, żadne oko nie spojrzało na Ciebie, aby z litości nad Tobą uczynić dla Ciebie jedną z tych rzeczy, lecz porzucono Cię na polu, brzydząc się Tobą w dniu Twojego narodzenia. Jest tutaj opis postępowania z niechcianym noworodkiem. Z dzieckiem, którego nikt nie chce, które przyszło na świat i jest traktowane jako coś zbędnego, coś, co nie jest nikomu do niczego potrzebne. Wbrew temu, co Bóg powiedział, że życie jest darem od Boga i każde życie, w każdym życiu, które przychodzi na świat, w każdym dziecku jest obecność Boża, jest dusza, jest duch, jest ciało. Ale Bóg tutaj mówi o fizycznym narodzeniu człowieka, który przychodzi na ten świat i jest porzucony. Innymi słowy, mówi o sytuacji człowieka, który tylko przychodzi na świat i rodzi się w sposób fizyczny. Tak jak Jeruzalem w Kanaanie. Ojciec poganin, matka poganka. Dziecko niechciane. Każdy z nas, przychodząc na ten świat w sposób fizyczny, taki jest. Niechciany, porzucony, oddany temu światu i jego pożądliwościom. Czy chce, czy nie, podlega prawom tego świata, podlega wpływowi tego świata, wpływowi diabła. I taka jest sytuacja człowieka, który przychodzi na świat w sposób fizyczny. Nie jest obmyty, nie jest otarty solą, nie jest owinięty w pieluszki, nikt na niego nie patrzy, jest porzucony na polu. Każdy się nim brzydzi. Ktoś by mógł mu zadać pytanie, ale o czym ty tutaj mówisz? Przecież rodzimy się, mamy troskliwych rodziców, opiekują się nami, robią to, co powinni robić. Rzadko się zdarza aż tak tragiczna sytuacja. Ale my patrzymy na to słowo w sensie duchowym. Biblia mówi, że co? Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Poprzez grzechy, poprzez upadki jesteśmy martwi, jesteśmy porzuceni, jesteśmy oddaleni. I takim miastem było Jeruzalem. Ale pewnego dnia, tak jak czytamy w wersecie 6, a gdy przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię tarzającą w swojej krwi, wtedy odezwałem się do Ciebie leżącej we krwi, żyj i rośnij. Wyobrażam sobie, że kiedyś koło tego miejsca, koło Jeruzalem przechodził Bóg. I Bóg widział dużo dalej niż obecna sytuacja tego miejsca. I upodobał sobie to miejsce na to, że to będzie stolica. Nie tylko stolica polityczna dla jego ludu, dla państwa Izrael, ale centrum duchowego życia. Centrum duchowego życia. Miejsce, które będzie miejscem niesamowitym, w którym będzie Boża chwała, Boża obecność. Wszystko to, co Bóg obmyślił, aby jego lud mógł żyć i rosnąć. Nie tak dawno słyszałem takie zdanie na temat Jerozolimy. Ktoś powiedział taką myśl, że nikt nie czuje, czym jest Jeruzalem tak naprawdę, tylko Żyd. Wielu turystów jeździ do tego miejsca, wielu chrześcijan też jeździ, żeby pochodzić, odwiedzić miejsca, w których bywał Jezus. Ale tak naprawdę, czym jest Jeruzalem? To może tylko powiedzieć Żyd, członek narodu wybranego, któremu z pokolenia na pokolenie było właśnie przekazywane to duchowe dziedzictwo związane z Jerozolimą, z życiem, które tam było. I widzimy tutaj Boga, który był czynny, który przechadzał się. Oczywiście jest to nasze wyobrażenie, czy Ezechiela w wizji, że widzi Boga, który się przechadza. I zobaczył Jeruzalem, zobaczył to miasto, to miejsce i powiedział, że to nie może tak być. Nie może tak być, że będziesz porzucony, że będziesz odrzucony, że będziesz tarzać się w swojej krwi. I co uczynił Bóg? Bóg po prostu odezwał się. Bóg posłał swoje słowo. Tak jak od samego początku, Bóg posyła swoje słowo. To jest niesamowita moc, niesamowita siła, kiedy Bóg wypowiada swoje słowo. My dzisiaj sobie nie zdajemy sprawy, bardzo często, z mocy Bożych słów. Ponieważ żyjemy w kulturze, żyjemy w miejscu, które jest tak przesiąknięte świeckością, potokiem najróżniejszych słów, z różnego rodzaju źródeł, z radia, z telewizji, z różnych innych mediów, że tak naprawdę wartość słowa, moc słowa się zdewoluowała i tak samo Słowo Boże, które Bóg przekazuje, nie ma takiej wartości, nie ma takiej siły, jakie powinno mieć. A żeby Słowo Boże miało siłę i moc, muszą być stworzone konkretne warunki. Muszą być stworzone konkretne warunki. I tutaj mamy przykład warunków niesamowitych. Warunków kompletnego odrzucenia, zdeptania, porzucenia, pohańbienia. I w takich warunkach, kiedy przychodzi Bóg i coś mówi, to to ma moc. I kiedy człowiek znajduje się na dnie w swoim życiu, kiedy już mu się wydaje, że już naprawdę nic, a nikt nie jest w stanie wyciągnąć go z żadnych tarapatów. Mówi, że to już koniec. Leżę w swoich wymiocinach, leżę w brudzie, leżę w grzechu, leżę nieprzytomny, nie mam kontaktu z rzeczywistością. To kiedy przychodzi Bóg i mówi, żyj, to wtedy dzieją się cudowne rzeczy. Wtedy dzieją się niesamowite rzeczy. I do tego miasta, do tego miejsca, symbolu naszego duchowego życia, przyszedł Bóg, który się przechodził. Przechadzał. I dzisiaj Bóg tak samo się przechadza. W swoim Duchu Świętym, w Jezusie Chrystusie. I chcę powiedzieć do ciebie i do mnie, bez względu na to, gdzie jesteś, jak się czujesz, jakie wyobrażenie ma o tobie świat, inni ludzie, to ja przychodzę do ciebie i mówię, żyj. Daję ci szansę. Daję ci możliwość. Stwarzam ci nowe warunki. Odzywam się do ciebie. Do ciebie leżącego, leżącej we krwi, w brudzie. I mówię, żyj. I rośnij. Żyj i rośnij. Jest to cudowne. Bóg wie, co mówi. Bóg nie tylko mówi, daje nam szansę, by żyć, ale mówi też rośnij. Wzrastaj. Skoro zdaje ci możliwość i warunki do życia, ja ciebie wzbudzam do życia, do nowego życia. do życia we mnie, do życia ze mną. To tak samo jak mówię do Ciebie, żyj i czynię ten cud nowego życia w Tobie. Tak samo mówię, rośnij. Skoro możesz żyć we mnie, to też daję Ci możliwość do tego, by rosnąć. By rosnąć. Jest tutaj opisany cudowny początek naszego chrześcijańskiego życia z Bogiem. Początku tego życia, w tej odezwie żyj, jak i naszego duchowego rozwoju, w tym wołaniu i rośnij. Czy Pan Jezus, chodząc po tej ziemi, mówił i czynił co innego? Nie. Czynił to samo. Jan w Ewangelii w 1 rozdziale, w 4 wersecie mówi tak. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. To życie było w Jezusie i to życie stało światłością dla ludzi. Innymi słowy, to życie Jezusa Chrystusa zaczęło oświecać innych ludzi i przez to oni tak samo mogli zacząć żyć. Kiedy Nikodem rozmawiał z Panem Jezusem i przyszedł do Jezusa w nocy, rozmawiali o nowym życiu, o nowym narodzeniu. Jest to cudowne, że uczony człowiek, faryzeusz, przychodzi do Jezusa i zadaje mu pytania na temat rzeczy najistotniejszej. Jezus mu mówi, zaprawdę powiadam ci, jeżeli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem stawia pytania, jak to może się stać? Jak człowiek może się narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? A Jezus odpowiada, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Oto zwiastowanie Pana Jezusa. Oto rozszerzenie tego krótkiego słowa żyj. Żyj. Co narodziło się z ciała, jest ciałem. Ale my dzisiaj nie mówimy o tym narodzeniu, tak jak tutaj Ezechiel mówił o fizycznym narodzeniu Kanaanu. Narodzeniu do odrzucenia. Ale mówimy o tym, co uczynił Bóg, przechodząc koło tego miejsca i zawołał żyj. Tak samo Pan Jezus mówi, musicie się na nowo narodzić. To jest podstawa, to jest początek, to jest fundament. Bez tego nie ma możliwości przejścia do tego drugiego słowa rośnij. Nic nie może rosnąć, jeżeli najpierw nie ożyło. Takie jest prawo natury, takie jest prawo biologii. A ludzie często myślą, że można rosnąć bez początku nowego życia. Jakoś tak, może jak chuba na drzewie, bez korzenia, bez niczego. Taki pasożyt, prawda? Taki pasożyt. Ale w życiu z Bogiem nie da rady na zasadzie chuby i drzewa. Bo czym jest ta chuba na drzewie? Grzybem. A ktoś, kto przychodzi i patrzy, nie patrzy na chubę, tylko patrzy na drzewo. Jakie wielkie, jakie dorodne, jakie gałęzie, jakie owoce, a korzenie, jak one się rozchodzą. Nikt nie patrzy, nikt nie zachwyca się tym pasożytem, chubą na drzewie. To jest bez wartości. A więc Bóg wie, co mówi. Gdy mówi, żyj i rośnij. Zatem musi być ten fundament, który musimy zbadać, który musimy badać, do którego musimy powracać w naszych myślach, w naszych modlitwach i dziękować Bogu za to, że był taki dzień, kiedy przyszedł Jezus, przechodził Jezus koło nas, koło Ciebie i koło mnie i powiedział: żyj. I to było cudowne Boże Słowo, bo to nie z mojej woli się stało, tylko z woli mojego Pana, że On mnie powołał do nowego życia. Ja mam tutaj wypisane wersety, może kilka przeczytam, by nas utwierdzić w tej wierze, że to jest prawda, że to jest wola Boża. Rzymian 6,4. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Nowe życie. Nie jest to życie porzuconego człowieka na polu, nieumytego, nieotartego solą, nieuwiniętego w pieluszki, ale jest to nowe życie w Jezusie Chrystusie. Nie, nowe życie, które On nam daje. 2 Koryntian 1,12. To bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami w świątobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. I to jest chlubą. To jest chlubą naszą. Chlubą apostołów, bo to pisze apostoł Paweł. Świadectwo naszego sumienia, jakie życie wiedliśmy. A więc nie w poniżeniu, nie w brudzie, nie w pohańbieniu, lecz w świątobliwości, w czystości Bożej. I nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Zwłaszcza między wami, zwłaszcza między wierzącymi. Ale tu można śmiało dodać, że i między niewierzącymi. 2 Koryntian 4,10. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Gdzie to życie Jezusa się ujawnia? Na naszym ciele. Ono ma być widoczne. Ono ma z nas emanować. I jeszcze może jeden werset. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. To jest kolejny werset z tego samego rozdziału, drugiego listu do Koryntian, z 4 rozdziału, werset 11. To nowe życie, ono jest widoczne. Ono musi być widoczne. I gdy wrócimy do Księgi Ezechiela, do 16 rozdziału, czyli jeszcze raz otwórzcie to słowo, strona 900, zatrzymaliśmy się na tym wezwaniu i rośnij. I tu jest właśnie opis tego, co widać. Tego, co widać u kogoś, kto rośnie. Jest to opis dziewczyny. Jak roślinę polną uczyniłem cię, rosłaś więc i wydoroślałaś i doszłaś do pełnej urody. Twoje piersi nabrały kształtu, a twoje włosy urosły, lecz sama byłaś naga i goła. Czyli tu jest opis wzrostu młodej dziewczyny do jej piękności, do jej urody, kiedy staje się kobietą. Ale dochodzimy do miejsca, w którym ona nadal jest naga i goła. I znowu przechodzi Pan, werset 8. A gdy znowu przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię, oto nadszedł Twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad Tobą poły swej szaty, nagryłem Twoją nagość, związałem się z Tobą przysięgą i zawarłem z Tobą przymierze, mówi Wszechmocny Pan, i stałaś się moją. I obmyłem Cię wodą, spłukałem z Ciebie Twoją krew i pomazałem Cię olejkiem. Potem przyodziałem Cię szatą haftowaną, nałożyłem Ci sandały z miękkiej skórki, dałem Ci zawój z kosztownego płótna i jedwabną zasłonę, przyozdobiłem Cię klejnotami, włożyłem na ramienniki na Twoje ramiona, na szyjnik na Twoją szyję, dałem Ci też kolczyk do nozdrzy i nausznicę do uszu i ozdobny diadem na Twoją głowę. i zdobiłaś się złotem i srebrem, a twoją szatą było kosztowne płótno i szkarłat i haftowana tkanina. Jadłaś najprzedniejszą mąkę i miód i oliwę i stawałaś się coraz piękniejsza, dostąpiłaś królewskiej godności. A twoja sława z powodu twojej piękności rozeszła się wśród narodów, była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie, mówi Wszechmocny Pan. W tym fragmencie Słowa Bożego mamy kolejne etapy wzrostu. Jest pewien etap wzrostu Jeruzalem, ale pewnego dnia znowu przychodzi Bóg i zobaczył, że nadszedł czas miłości. Wiecie, Boże Słowo mówi nam o tym, że my mamy wzrastać duchowo. Mamy rosnąć. My nie mamy pozostawać na etapie niemowlaka, na etapie dziecka, ale mamy dojrzewać. I do czego my mamy dojrzeć w naszym duchowym życiu? Mamy dojrzeć do miłości. Tak? Nadszedł twój czas, czas miłości. Kochani, w życiu każdego wierzącego człowieka, który narodzi się na nowo i który się rozwija, powinien nadszedł czas miłości, rozumienia tej miłości, miłości Bożej, czas akceptacji tej Bożej miłości, i czas uczynienia naszego kroku w stronę zamanifestowania naszej, przyjęcia tej Bożej miłości. Bo to przychodzi Bóg, który rozpościera swoją szatę. Nie jakąś szatę kogoś, nie szatę anioła. Mówi: Gabrielu, Michale, daj mi jakąś szatę, ponieważ ta moja wybrana Jeruzalem jest naga, muszę ją przyodziać. Nie. Bóg rozpościera połę swojej szaty. Tak jakby tutaj przyszedł Kubuś, ja bym wziął marynarkę i tak go marynarką okrył. Prawda? Kiedy, nie wiem, czy zauważyliście, kiedy w ten sposób ktoś traktuje dziecko, że okrywa połą swojej szaty, ten ktoś zaczyna się momentalnie tulić, obejmować, przytulać. Odczuwa wtedy ciepło tutaj, bo tu jest cieplej niż na zewnątrz. Prawda? Tworzy się niesamowita jedność. Tworzy się więź. Tworzy się relacja oparta na miłości. I Bóg mówi: związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze. Widzicie, to Bóg pierwszy czyni, że Bóg wiąże się z nami przysięgą, zawiera przymierze i mówi: jesteś mój, jesteś moja, należysz do mnie. Jakby cały problem polega na tym, że kiedy dochodzi do takiego momentu bardzo bliskiego spotkania z Bogiem, wielu z nas chce po prostu się wymknąć. Mówimy: no aż tak, Panie Boże, no chyba to nie jest potrzebne, żeby aż tak z Tobą blisko być. No popatrz, no dookoła, no. Tyle rzeczy, tyle spraw, tyle możliwości. A ja co, mam Ci pod płaszcz wchodzić? Żeby skryć się w Twojej miłości. Tak. Bo Bóg chce, żebyś doświadczył, żebyś doświadczała właśnie Jego w ten sposób. Doświadczyć przymierza Bożej miłości. Przymierza Bożej miłości. Żeby usłyszeć to słowo: jesteś mój, jesteś moja, a ja jestem twój. Czytajcie pieśni nad pieśniami. Tam właśnie jest o tym. Oblubieniec mówi: jesteś moja, oblubienica, jesteś mój. Tam jest mowa o więzi Jezusa ze swoim Kościołem. I dalej Pan mówi: omyłem cię wodą, spłukałem z ciebie krew, pomazałem cię olejkiem. Czyli jest tutaj mowa o wielu symbolach. O chrzcie, o Duchu Świętym, o przeżyciu obecności Ducha Świętego, które doprowadza nas do tego, że jesteśmy rozkwitnięci. Oczywiście nie to przeżycie w Duchu Świętym jednorazowo, bo to jest początek tylko, ale napełnianie się obecnością Ducha Świętego ustawicznie, codziennie powoduje to, że Bóg zaczyna nas przyozdabiać. Tak jak czytaliśmy, że sława zaczyna rozchodzić się wśród narodów, wśród ludzi dookoła. Była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie. I kiedy właśnie cały czas mamy tę świadomość jako Boże dzieci, że kiedy wzrastamy w Bogu, wzrastamy w Panu, kiedy rośniemy, kiedy widzimy, że tych ozdób, tych darów, owoców Ducha Świętego w naszym życiu jest coraz więcej i kiedy cały czas trzymamy pokorę, trzymamy uniżenie i wiemy o tym, że ta nasza doskonałość, bo to jest doskonalenie się w Panu, to nie dzięki nam, ale dzięki Bogu, to wszystko jest dobrze. Wszystko biegnie cudownie. Dostępujemy królewskiej godności. Tak jak Boże Słowo mówi, że jesteśmy rodem królewskim. Ale to wtedy nie jest tylko mówienie o tym, ale to jest doświadczanie tego, że jestem królem, że wraz z Chrystusem jestem posadzony w okręgach niebieskich. Że jestem królem. Że pewne rzeczy, nad pewnymi rzeczami mam władzę w moim życiu. Władzę w autorytecie Jezusa Chrystusa. Ale wiecie, nie było tak cudownie dalej. Nie było tak cudownie dalej, bo czytamy w wersecie 15, popatrzcie na ten werset. Ale zaufałaś swojej piękności i pewna swojego sławnego imienia uprawiałaś nierząd, hojnie darzyłaś sobą każdego przechodnia, oddawałaś mu się. I tu jest dalszy opis upadku Jeruzalem, upadku narodu wybranego, odstępstwa, bałwochwalstwa. A wszystko się zaczyna od tego, że zaczynamy mówić, kiedy jest tak cudownie, kiedy tak dobrze, kiedy tak fajnie czujemy, że jest w naszym życiu, wszystko się układa i jest Boża obecność, obdarowanie, owoce Ducha Świętego, to wtedy przestajemy mówić to nie to, że to Bóg, zaczynamy mówić to ja jestem cudowny, to ja jestem piękny, to przez moje ręce się dzieje. Wielu tak czyni. Przyjdźcie, bo ja będę mówił. Przyjdźcie, bo jak ja ręce włożę, to będzie się działo. Prawda? I to jest początek upadku. Jest to grzech pychy, którym zgrzeszył Lucyfer. Bo on mówił, to ja. Skoro jestem tak blisko Boga, więc mogę się zrównać z Nim, być na równi. Skoro Jemu wszyscy oddają cześć, to i mi mogą oddawać cześć. To był początek jego końca. Popatrzmy na werset 22. Ja omijam te drastyczne opisy. Przeczytajcie sobie je dokładnie, ale werset 22. I we wszystkich swoich obrzydliwościach i wszeteczeństwach nie pamiętałaś o dniach swojej młodości, gdy byłaś naga i goła i tarzała się w swojej krwi. To jest właśnie to. To jest właśnie to, że kiedy nam jest dobrze, kiedy zaczyna być dobrze, kiedy dostajemy pracę, kiedy mamy gdzie mieszkać, kiedy poprawia nam się status materialny, zapominamy o tym, kim byliśmy, zanim poznaliśmy Jezusa. Zapominaliśmy o tym, kim byliśmy, kiedy znaliśmy Jezusa, kiedy nic nie mieliśmy, kiedy byliśmy nadzy. A On przyszedł ze swoim płaszczem i nas okrył. I mówi, chodź, pokażę Ci swoją miłość, zawrę z Tobą przymierze. O, jak szybko zapominamy o tych dniach, o tych czasach, kiedy to Bóg wyciągnął swoją rękę do nas. A tak łatwo zachwycamy się ozdobami, wisiorkami, szatami, pieniędzmi, gadżetami. Zapominamy, że to Bóg dał nam siłę do tego, by to zdobyć, że to wszystko Boża łaska i mówimy, to ja. Jestem zdolny, kształcę się, coraz to nowe kursy robię i są ku temu usprawiedliwienia, bo przecież pracodawcy tego wymagają. Oczywiście trzeba to robić. Ale gdzieś w tym wszystkim nie wolno nam zapominać o dniach naszej młodości, kiedy znalazł nas Pan. Bo wszyscy tarzaliśmy się w grzechach, w brudach. Czy byliśmy dobrzy, czy źli? Czy byliśmy dobrze ułożeni, czy źle? Wszyscy musieliśmy pójść pod krzyż Jezusa Chrystusa, by tam otrzymać zbawienie. I Bóg zwraca tutaj bardzo mocną uwagę na to, że nie pamiętałaś Jeruzalem o dniach swojej młodości. To jest właśnie taka cecha nas ludzi, że my tak szybko zapominamy o tym, co Bóg robi w naszym życiu. Szczególnie wtedy, gdy jest nam lepiej. Naprawdę. Zapominamy, że to Bóg wyrwał nas z tego świata, z grzechu i dał nam nową szansę, dał nam nowe życie. Kochani, dalej Bóg tłumaczy, co uczyni, co będzie czynił ze swoim narodem, z Jeruzalem. Mówi o całkowitym odrzuceniu, o całkowitym poniżeniu, doprowadzeniu takiego kogoś do totalnego upadku, czyli do takiego stanu, w którym był poprzednio. Ale na koniec, jeżeli przewrócicie kartkę i przeczytacie werset 60, 61 i 62, Bóg mówi tak: lecz wspomnę o moim przymierzu z Tobą w dniach Twojej młodości i odnowię z Tobą przymierze wieczne. I wspomnisz o swoim postępowaniu i zawstydzisz się, gdy wezmę Twoje siostry, zarówno starsze, jak i młodsze od Ciebie i dam Ci je za córki, lecz nie na mocy przymierza z Tobą. I odnowię moje przymierze z Tobą i poznasz, że ja jestem Pan, abyś pamiętała i wstydziła się i już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy Ci przebaczę wszystko, co uczyniłaś, mówi Wszechmocny Pan. Halleluja, cudowne słowo, kochani. Cudowne słowo, które mówi o tym, że Bóg jest zawsze gotowy, żeby przebaczyć. Zawsze gotowy, żeby podnieść. Tylko jest pytanie, po co mamy przechodzić przez te najgorsze rzeczy? Po co mamy znowu poniżać się do pohańbienia, do uniżenia, kiedy jesteśmy rodem królewskim, narodem wybranym, Jego kapłaństwem świętym, a żebyśmy głosili Jego cudowne rzeczy, cudowne dzieła, żebyśmy owocowali, żebyśmy byli obdarowani Jego mocą z wysokości, żebyśmy byli piękni cały czas, a wiemy, że ta piękność to są sprawiedliwe uczynki świętych, to nie chodzi o te ozdoby materialne, żebyśmy byli piękni, prawda, przed światem, jak Izajasz prorokował, jak miłe czy jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. I te nogi mogą być, słuchajcie, mogą być grube, chude, mogą mieć siniaki, mogą mieć żylaki, mogą mieć cokolwiek, a jeżeli te nogi zwiastują dobrą nowinę, to są piękne. To są piękne, bo to o takie piękno chodzi. To są piękne. Obyśmy przykładali taką wagę do piękna duchowego. Piękna, które daje Bóg w swój cudowny sposób każdemu człowiekowi, który jest z Jego łaski, które mówi po prostu rośnij. Mówi rośnij. Czy marchewka zastanawia się i kombinuje, jak ona rośnie? Po prostu rośnie. To nie jest jej, że tak powiem, domena, by się nad tym zastanawiać, prawda? Ktoś przygotował glebę, prawda? Ktoś wsiał nawóz, ktoś tą marchewkę włożył i ktoś po prostu czeka. Ktoś po prostu czeka. Oczywiście Boże Słowo mówi nam, na przykład apostoł Piotr w pierwszym liście 2:2, jako nowonarodzone niemowlęcia zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Że oczywiście, kiedy jesteśmy w okresie niemowlęctwa duchowego, to musi być w nas ten odruch ssania. Prawda? Co się dzieje, jeżeli noworodek, niemowlę nie ma odruchu ssania? No teraz technika pozwala go karmić, ale kiedyś tragedia, no umierał z głodu, bo nie miał odruchu ssania. A więc my musimy mieć od samego początku to właściwe pragnienie niesfałszowanego duchowego mleka. Małe dziecko nie wie, jakie mleko mu się przystawi, prawda? On ma odruch i to mleko zasysa. Dlatego ważne jest to, by to niesfałszowany pokarm przyjmować w zborze, przyjmować wśród ludzi wierzących, przyjmować, kiedy ma się relacje z ludźmi wierzącymi, kiedy jest się na spotkaniach, kiedy uczymy się modlić i zaczynamy sami się modlić. Ja wiem, że ja mówię do starych wierzących tutaj, ale być może trzeba i te rzeczy też sobie przypomnieć, że bez tego nie ma wzrostu. I my nie musimy się martwić o to, czy urośniemy, bo jeżeli będziemy karmić się właściwie, niesfałszowanym pokarmem, to na pewno urośniemy. Nie ma innej opcji. Problem polega na tym, że my już jako te niemowlęta, jak tylko już zaczynamy tymi kończynkami ruszać, nie, to odpełzamy w swoją własną stronę. Albo tu jakąś grzechotką ktoś zamacha, nie? Albo tu ktoś czymś innym zachęci. Nie wiem, ilu wierzących dzisiaj poszło do zoo oglądać żyrafy i wielbłądy w Szczecinku. Zoo jest, prawda? Jest zoo, tak. Zoo czy cyrk? No ale tam dużo zwierząt, jest taki cyrk zoologiczny. Tak. No i tam są wielbłądy, żyrafy. Może tam część odpełzła w jakiś sposób. Tak, bo na pewno w niedzielę tam się odbywają najlepsze rzeczy. Tak. Kochani, Jan Chrzciciel mówił tak o Panu Jezusie. On musi wzrastać, ja zastawać się mniejszym. Jaka jest tutaj recepta na wzrost? Stawać się mniejszym. My musimy stawać się mniejszymi. W jaki sposób umieć ograniczać się w stosunku do tych rzeczy światowych? Bo inaczej nie będzie wzrostu, nie będzie Bożych rzeczy w naszym życiu. Absolutnie. Nic się nie będzie działo. A będzie coraz gorzej, coraz niżej. I oby nie doszło do takiego stanu, o jakim prorokował Ezechiel. W liście do Efezjan 4:15 mamy takie słowo, abyśmy byli szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. A więc mamy wzrastać w Chrystusa. A Jezus mówił w 15 rozdziale Ewangelii Jana, ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. A więc nie jesteśmy chubą na jakimś drzewie, ale jesteśmy latoroślami, jesteśmy krzewem winnym, jesteśmy tymi odnogami na krzewie winnym, wszczepieni w Jezusa Chrystusa, zakorzenieni i ugruntowani w Nim. Y W liście do Tesaloniczan czytamy, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się was wszystkich. A więc, co jest owocem naszego duchowego wzrostu? Jest wiara coraz większa i miłość, która się pomnaża. A żeby ta miłość się pomnażała, Boża miłość w nas, najpierw musimy pozwalać Bogu, by nas okrył krajem swojej szaty, przytulił nas i powiedział: bądź ze mną w przymierzu. I na koniec jeszcze jeden werset, 2 Piotra 3,18. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Raczej w tym mamy wzrastać. W Bożej łasce. Czyli cały czas wiemy, czym jest Boża łaska, co ona czyni w naszym życiu. Cały czas mówimy, że to, co mamy, to jest od Niego. To jest od Niego. Nawet jeżeli pracujemy na coś własnymi rękami i zarabiamy pieniądze, to jest dzięki Bożej łasce. Dzięki Bożej łasce. Ten świat myśli i mówi inaczej, ale my nie jesteśmy z tego świata, żeby im dorównywać. To my mamy świecić i powiedzieć: tak, ja pracuję jak ty, ale ja wiem, że mam to dzięki Bożej łasce. I tym się różnimy. I Bóg będzie to pomnażał. Kiedy cały czas będziesz trwał w tym przekonaniu, że to jest w Bożej łasce i będziesz w tym wzrastał, ta łaska będzie się rozwijała. Ona będzie coraz większa, będzie jej coraz więcej. I będzie też obfitowała miłość w naszym życiu. A więc, kochani, dzisiaj Bóg przechodzi koło ciebie i koło mnie i widzi twoje i moje życie. Takim, jakim ono jest. Takim, jakim ono jest. W takim stanie, w jakim jesteś. I Bóg nie jest obojętny. On nie przejdzie obojętnie wokół tego, kogo sobie upatrzył, wybrał i znalazł. Bo powiedział o Jeruzalem, że to będzie miejsce, w którym mój lud będzie oddawał mi chwałę. Będzie mnie chwalił i czcił. I okoliczne narody będą przychodziły, pielgrzymowały do tego miejsca. Oczywiście cała historia narodu izraelskiego pokazuje, że trudna to była droga. Ale ta ostatnia obietnica, którą dał Bóg, że on wspomni na swoje przymierze, które zawarł i wyrwie i odbuduje i odnowi. Bo taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Dlatego, tak jak Słowo Boże mówi, jeżeli słyszysz dzisiaj Jego głos, to nie zatwardzaj swojego serca, a kiedy za chwilę staniemy przed Bogiem, by się modlić, pozwól Duchowi Świętemu, by to On narysował tobie obraz twojego i mojego życia przed Nim. I ma to wzbudzić tylko jedno pragnienie w twoim i moim życiu. Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, w trudnym to położeniu, to tylko zawołaj: Boże, ratuj. A jeżeli wszystko jest dobrze, to dziękuj. Ale pamiętaj, że to wszystko dzięki Bogu masz. Dzięki Jego łasce. Dzięki temu, że On przyszedł do ciebie, okrył cię swoją szatą. Zachęcam nas, siostry i bracia, kochani, do tego, by doświadczać właśnie takiego Boga. By się kryć w Jego szatach, w Jego miłości, w Jego obecności. I to nas na pewno zabezpieczy przed tym, że będziemy wzbudzać się w pychę i będziemy mówić: a, no to ja. Tak, Boże Słowo mówi, że pycha kroczy przed upadkiem. I nie dajmy się zwieść diabłu, ponieważ on pierwszy właśnie w ten sposób zgrzeszył i upadł. I skoro on tak upadł przez pychę, to on zazdrości ludziom wierzącym, którzy są blisko Boga, i będzie dokładał wszelkich starań, by ludzie grzeszyli tym samym grzechem, co on. By wzbijali się w pychę. By chodzili chrześcijanie i mówili: to ja. To ja, to ja. A Bóg mówi: nie mówcie tak, że jak będzie jutro. Nie mówcie, że będzie jutro. Jak Bóg da i będzie dzień jutrzejszy, tak mówcie. Jak Bóg da dzień, to zrobię to i to. Jak Bóg da łaskę, to zrobię to i to. To jest wielka lekcja, kochani, dla nas. Dla mnie to była wielka lekcja. Tak jak mówiłem, często do tego słowa wracałem i wracam cały czas. Zachęcam do tego, żebyście przeczytali cały 16 rozdział dokładnie, kilkakrotnie, księgi Ezechiela. Tam są niesamowite opisy, do czego może doprowadzić, pycha człowieka, który doświadczył Bożej łaski, a później chciał doświadczać kontaktu, relacji ze światem, oddawał się temu światu, żył z tym światem za pan brat, a zapominał o tym, że on ma świecić i pokazywać na Boga temu światu. Boże Słowo uczy nas cały czas i zachęca do tego, że my żyjemy w tym świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Jesteśmy, ale nasze uczynki są inne i mają być inne. Dlatego powstańmy do modlitwy i niech Duch Święty teraz sam rysuje nam obrazy i pokazuje nam, w jakim stanie, w jakiej sytuacji jesteśmy. Amen.